zakochani bez pamięci, czyli o dojrzałości emocjonalnej. Ksiądz Piotr Pawlukiewicz, ksiądz katolicki, doktor teologii pastoralnej, rekolekcjonista, kaznodzieja, duszpasterz parlamentarzystów polskich, autor książek o tematyce religijnej. Wykład wygłoszony dla Akademickiego Stowarzyszenia Katolickiego Solideo. Źródło: solideo.pl.
Tytuł mojego wystąpienia pod tytuł Jak nie wpaść w emocjonalną pułapkę. Jak ja mogę coś do Was na ten temat mówić, jak zostałem tak załatwiony przez Solideo. 2 lata się broniłem przed tematami damsko-męskimi, a Solideo zadzwoniło, podeszło mnie, zastosowało bodziec emocjonalny, akustyczny. Jakaś młoda niewiasta zadzwoniła do mnie i powiedziała, gdyby ksiądz wygłosił konferencję na UW, och, to by było cudownie, och. Tutaj dzisiaj siedzę i jestem pierwszym, który z okazji tej konferencji wpadł w emocjonalną pułapkę. Potem Solideo wystawiło mocne siły wizualne, to panowie wszyscy widzieli przed chwilą lub nie. No i jestem tutaj, żeby coś powiedzieć o tych sprawach z emocji, ale nie tylko, sięgnę szerzej do swojego jakiegoś doświadczenia. To jest taki mocny temat dla psychologów. No, każdy ksiądz trochę powinien być psychologiem, jest przynajmniej amatorem, dobrym amatorem. Emocje. Ponieważ jestem na Uniwersytecie Warszawskim, to trochę zajrzałem do jakiejś encyklopedii, żeby parę mądrych rzeczy na początku powiedzieć. To jedna kartka będzie taka mądra, a reszta już będzie z życia. I taką sobie definicję emocji wynotowałem, że jest to wewnętrzne uwarunkowanie, wewnętrzne napięcie stanu nerwowego człowieka, które warunkuje zachowania człowieka. Wynikające z zaburzenia równowagi otaczającego świata. To mi się spodobało. My lubimy święty spokój, czyli jak równowaga świata jest taka nienaruszona i nagle ktoś nam narusza równowagę świata i pojawiają się emocje. Emocje mogą być przyjemne albo nieprzyjemne, takie, które lubimy i których nie lubimy. Nie ma emocji złych i dobrych, ja to wyjaśnię później. No i każdy z nas wie, to nie trzeba ilustrować. Siedzisz sobie, drogi bracie, i oglądasz mecz Legii z Jagiellonią. Świat się ustabilizował, nagle drzwi otwiera mama, równowaga świata zostaje zakłócona i mówi, wyrzuć śmieci. Jakie się emocje w tobie pojawiają, nie muszę mówić, nie są to właśnie emocje przyjemne. Ale może być inaczej, że oglądasz ten mecz z Jagiellonią, gdzie dzwonek do drzwi stoi kumpel i mówi, mam 4 paka żywca, może obejrzymy mecz. Wtedy pojawiają się inne emocje i równowaga świata została zakłócona w sposób taki dla ciebie przyjemny. Z emocjami wiążą się nastroje, jest to stan, jak mówią naukowcy, niewielkiego natężenia emocji o długim trwaniu. Jak długim trwaniu, to my panowie wiemy, nie? Ile to może trwać u drugiej połówki, te emocje. Stan niewielkiego natężenia emocjonalnego. No i wzruszenie, które jest zawsze takim wystrzałem, wzruszymy się czymś, zobaczymy coś wspaniałego, a potem te emocje opadają i jakoś gasną. Dojrzałość emocjonalna to jest to, że człowiek przeżywa emocje bez poczucia lęku i winy. Bo niektórzy ludzie ciągle się winią, że jestem zdołowany, ciągle się, czy się winią, że jestem jakiś taki rozbawiony. Nie, nie mi poczucia winy. Emocje oczywiście mogą dokonać złych rzeczy, trzeba je kontrolować, ale nie musimy emocji tłumić, chyba że one, no, mamy je za bardzo rozbujane i grożą katastrofą. Ale ja ponawiam to pytanie, które kiedyś postawiłem być może na tej auli, gdzieś na Uniwersytecie Warszawskim, dziewczyny. Dlaczego jak wy wpadacie w emocje? Coś się stało, zaskoczenie, ktoś coś w telewizji, jakiś nie wypał, to zawsze dziewczyny robią... Ja do dzisiaj nie wiem, czy wy się boicie, że coś wyleci, czy że coś wleci. Ale to jest nieprawdopodobne. 99%, 95% kobiet, kiedy jest emocja, otwiera usta i zatyka usta. Się wstydziło właśnie swoich emocji. Emocji nie wolno zbytnio tłumić, bo to są ludzie, którzy nie chcą emocji pokazać, oni chcą zawsze być opanowani. Kamienna twarz Buster Keaton. Dlatego niektórzy psychologowie, jak chcą człowieka odblokować emocjonalnie, to każą pięścią walnąć w stół i proszę mi wierzyć, ja to próbowałem robić, bo miałem jakiś taki stół bez szkła, to jeszcze próbowałem to robić. Teraz już mam ograniczone możliwości techniczne, ale dla wielu mówiłem, właśnie walnij pięścią w stół i powiedz, o kurczę, nie, proszę księdza, nie, ojej, nie. Ona tak ten stół głaszcze cały czas w czasie rozmowy, ale żeby walnąć w niego, to nie. Oczywiście emocje trzeba rzeczywiście wyzwalać, pomagają w sytuacjach kryzysowych. Emocje zostały jak wszystko w człowieku stworzone przez Pana Boga i zostały nam dane na dobre, dla naszego pożytku. Kiedy ktoś się napadnie w ciemnej uliczce, to po to są emocje, żebyś się tak wkurzył i poszedł takim wiatrakiem i gryz, kopał, warczał, krzyczał, żeby cię ktoś nie pokonał. Nieraz, gdyby nie było emocji, ktoś cię napada, ty myślisz, poczekaj, zaraz cię uderzę. A po prostu jak człowiek wpadnie w emocje, to wiecie, jest bardzo groźny. Czy emocje, które potrafią, pozwalają coś wyrazić. Ktoś ci mówi, ty mnie, mówisz do swojej mamy, mamo, ty mnie nikt nie kochasz. A mama ma łzy w oczach, mówi, Gosiu, ja ciebie nie kocham. I ty widzisz te łzy i jesteś przekonana. Mama cię łzami przekonuje, że ona cię, jesteś naprawdę jej bliska. Więc emocje są bardzo dobre, są pomocne do komunikacji, chociaż powtarzam, emocje są jak rzeka. Rzeka jest dobra, bo niesie wodę, ludzie z niej czerpią wodę, myją się, piją, wokół rzeki rosną roślinki, tylko co rzeka potrafi zrobić, to żeśmy widzieli 3 czy 4 razy w czerwcu i w lipcu i jeszcze potem później, jak rzeka wylewa. Emocje są piękne, dobre, bo od Pana Boga, ale jak wyleją, to potrafią rzeczywiście powód zmontować nieprawdopodobną i niszczyć bardzo. Ja się zatrzymam na tym, że emocje, i to jest bardzo ciekawa ich rola, to jest lampka kontrolna od naszej prawdziwej tożsamości. Do znudzenia to powtarzam. Jest nas dwóch. Jeden to jest ten tutaj, a drugi to jest ten tutaj. Ostatnio czytałem księgę Daniela. Jak ktoś z was pamięta, król Nabuchodonozor miał widzenie takiego wielkiego, jakiegoś, no, nie potwora, jakiegoś monumentu, postumentu, rzeźby ludzkiej ogromnej. I Daniel mówi, po to dostałeś ten sen, żebyś się dowiedział, jakie są twoje myśli. To jest nasze zadanie życia duchowego. Dowiedz się, co myślisz, żebyś się mógł zrozumieć. I teraz katechizm Kościoła katolickiego mówi, że nasz rozum jest bezradny wobec naszej tożsamości, tej ukrytej. On jest na usługach tej tożsamości i łże jak najęte często. I emocje są kanałem rezerwowym. Chcesz poznać siebie, co ty naprawdę myślisz w głębi serca? Możesz być bardzo zaskoczony, co ty myślisz w głębi serca. Otóż słuchaj swoich emocji. Ksiądz Dziewiecki, który słyszałem, że był tutaj w cyklu tych spotkań, w których ja mam zaszczyt uczestniczyć, napisał kiedyś, i może to wspominał o tym, niestety nie słuchałem jego wykładu, że rozum możemy zakłamać, emocji nie. Nad emocjami nie panujemy. One przynoszą nam prawdę i one nie są takie głupie, bo mówimy, rozbeczałem się, nawet nie wiem dlaczego, wkurzam się, nie wiem dlaczego. Twoje ja wie, dlaczego się wkurzasz. Kainie, dlaczego jesteś smutny? Gdybyś nie zgrzeszył, nie byś był smutny. My mówimy, jestem smutny, bo źle spałem, bo ciśnienie spadło. Bo głową źle się przechyliłem i tak w ogóle coś mnie... To kolokwium mnie denerwuje. A tak naprawdę tutaj może być inny powody w smutku. Słuchaj swoich emocji, ucz je odczytywać, bo one przynoszą list, które twoje prawdziwe ja piszę do ciebie. Święta Teresa mówiła, ludzie potwornie cierpią, bo się nie znają. Nie wiedzą naprawdę, kim są. Ich tożsamość jest przed nimi zakryta. I emocje to jest taka lampka. Wiecie, panie i panowie, którzy jeździcie samochodem, czerwona lampka, zacznie się świecić. To jest, instrukcja pisze jednoznacznie. Zatrzymaj samochód i nie jedź dalej. Nie wiesz, co się stało. Nie masz pojęcia, co się stało. Tylko coś się stało. Sygnał ostrzegawczy dostałem. Otóż emocje przynoszą nam właśnie taki sygnał ostrzegawczy, jak się coś w naszej najgłębszej tożsamości przesunie. Pamiętacie tsunami 4-5 lat temu, gdzieś tam na dnie morza, parę kilometrów chyba pod powierzchnią, pod lustrem wody przesunęły się płyty tektoniczne. Zrobiła się taka fala, że zmiotła 250 tysięcy ludzi zginęło. Otóż w twojej tożsamości coś się przesunie. A może się przesunąć bardzo prosto. Koleżanka powie... Mój chłopak mi się oświadczył. I ty mówisz, bardzo się cieszę, Ewka, Boże, a niech cię ściskam cudownie. A tam już płyty tektoniczne się przesuwają. Przychodzisz do domu i robisz takie tsunami, że pies nocuje u sąsiadów. I wszyscy mówią, co ci się stało? No, dlaczego jesteś taka wściekła? No nie wiem dlaczego, nie wiem. No, może dlatego, że Gośka, czyli chłopak oświadczył. Nie, cieszę się. Cieszę się. Bardzo się cieszę, że się jej oświadczył. Ale taki chorowity jest, chorowity. I emocjami możemy odczytać swoje prawdziwe nastawienie. Na pewno by było lepiej, gdybyś powiedziała, słuchaj Gośka czy tam Ewka, no to zazdroszczę ci trochę, szczerze mówiąc, ale daj pyska, niech wam będzie dobrze, na niańkę mnie najmiesz, jak zostanę singlem, będziecie się niańczyć. Natomiast ktoś to ukrywa i potem nie wie, dlaczego ma całe wakacje popsute, bo gdzieś siedzi jakaś taka treść. Bronią nas emocje przed śmiercią zakłamania. No i teraz wiadomo, że ludzie chcą mieć jak najwięcej przyjemnych emocji, dlatego dopalacze, dlatego narkotyki, dlatego seks. Jak czytałem w Polityce z 5 lat temu artykuł, naczelną formą aktywności młodzieży w Polsce jest zabawa. Teraz wakacje, pod koniec wakacji wszystkie dzienniki podawały, wszystkie stacje komercyjne, TVN, Polsat i tym podobne, jedna linia zmiany programu. Więcej rozrywki. Więcej rozrywki, mniej publicystyki, jakiegoś myślenia przed tym. Ludzie chcą się bawić. Jest zatrzęsienie kabaretów. W sobota, wieczór, piątek przyjdzie na każdym programie kabarety. Jakie one są, takie są, ale na każdym ludzie chcą się śmiać, wygłupiać, przeżywać emocje. Co na innych programach? Na jednym programie kabareciarz rozśmiesza, na drugim programie wypadki roku, zmiażdżone osoby, na trzecim programie jak wąż kąsi jakiegoś gościa. No emocje, wszystko ma być pod emocją. Jest w temacie postawione, w czym one mogą być groźne. W czym one mogą być groźne? Jeśli chodzi o relacje mężczyzny i kobiety. Groźne mogą być tak, że wiecie, że do dojrzałej osobowości potrzebna jest właśnie poczucie wartości u kobiet, poczucie wartości mężczyzny, u kobiet, kobiety, i tego często nie dostajemy. Ojcowie tutaj się nie spisują, no to żeśmy już kiedyś to analizowali, nie będę do tego wracał, tylko na świecie istnieje bardzo dużo głodomorów. Przepraszam, ja używam takiego słowa, które jest trochę negatywne, głodomór, ale lepszego nie znalazłem. Na świecie żyje mnóstwo i w naszym otoczeniu i pewnie na tej sali są tacy ludzie, którzy nigdy nie zostali nakarmieni poczuciem swojej wartości. Oni są głodni od 20-30 lat. Są tak wypuszczeni, że chociaż na zewnątrz może wyglądają całkiem uroczo, w środku są głodomorami. Przepraszam za porównanie, jak więźniowie obozów koncentracyjnych, wychudzeni, którzy po prostu trawę jedli. Mój wujek w Mauthausen jadł trawę, jak Amerykanie weszli z głodu. I są to ludzie, którzy na okruch jakiegoś pokarmu, miłości czy przeżycia, doświadczenia własnej wartości potrafią się rzucić. I tacy, jak się spotkają dwa takie głodomory, to może być bardzo niebezpieczne, bo one się po prostu rzucą na siebie, żeby wyssać siebie z drugiej osoby poczucie swojej wartości. A one się znajdą. Tu jest tajemnica, dlaczego dziewczyna, która miała często ojca alkoholika, mówi: mój mąż będzie inny, absolutnie inny. Mój mąż będzie czuły, dobry, nie tak jak było u moich rodziców, że ojciec pił i się do matki nie odzywał, tylko ją bliżał. Jak się dzieje, że ona często zdobywa męża alkoholika? Spotyka chłopaka niepewnego siebie, który też być może miał ojca alkoholika. Ten chłopak jest niepewny siebie i mówi: muszę na niej zrobić piorunujące wrażenie. Pamiętajcie, ludzie niepewni siebie, nie potrafią się zachować naturalnie. Oni muszą zrobić kosmiczne wrażenie, mega wrażenie, super wrażenie, hiper wrażenie. Oni muszą po prostu zwalać z nóg. Nie mogą się zachować umiarkowanie. Oni spadają w skrajności, bo są niedojrzani. I teraz taki chłopak spotyka dziewczynę i zaczyna ją nokautować uczuciem. Kiedyś jeden chłopak powiedział, nie pamiętam jakiego słowa użył, ale takiego na quasi wulgarnego, że ja tą dziewczynę to zatłukę miłością, proszę księdza. Ja ją uduszę miłością, ja ją zaduszę, ja ją otruję, to nie powiedział, ale że po prostu zaleją miłością. Bo taki był niepewny, że jeśli domyślał się, że jeśli ona na chwileczkę zacznie wątpić w to, że on ją kocha, to go zostawi. Więc spotkania, pieszczoty, dotknięcia, komplementy, strzelają, panowie niedojrzali, strzelają już drugiego dnia: kocham cię, nikogo innego takiego nie spotkałem, rozumiemy się genialnie, jesteś moja. Wracamy z randki, ona jeszcze nie zdążyła zdjąć płaszcza, on już do niej telefonuje, chce ci powiedzieć, że maila masz już w komputerze. A na mailu napisane: odbierz SMS-a. I ona lata na lata od telefonu do telefonu, na komórę dzwonię, przerzucam się na stacjonarny i o co ona mówi? No jest. Jest zupełnie inny niż mój ojciec, który do mamy w ogóle nie dzwonił, który mamy nic nie mówi. I nie wie, że się pakuje w tą samą historię, bo to, co on robi, to jest przejaw jego hiperemocjonalności wynikającej z tego głodu, a nie dojrzałość. Pamiętajcie, dziewczyny, trzeba być bardzo ostrożnym właśnie w takich, którzy po prostu strzelają od razu z kolubryny, jak śledzi pod jasną górą. Oni chcą zrobić piorunujące wrażenie. I teraz, dlaczego, zastanawiam się kiedyś, dlaczego Pan Jezus wybrał apostołów, jest napisane w Ewangelii, kiedy zarzucali sieć, to ich powołał. Proszę Państwa, sieci to ja w życiu nie zarzucałem, pewnie z Was też chyba nikt nie zarzucał, może ktoś tam ma nad morzem brata, kto ma kuter. Zarzucałem wędkę. Nieraz z łódki zarzucałem wędkę. Jaka to jest sztuka, żeby nie zarzucić wędkę i nie polecieć za wędką. Zarzucić sieć, zarzucam sieć, chcę coś złapać, ale ja stoję w miejscu. Ja pozostaję z sobą. Natomiast wielu panów zarzuciło sieć tak, albo pań, zarzuciło sieć tak na chłopaka, na dziewczynę, że polecieli. Ja nie wiem, czy to jest prawda. Chyba to była plotka, ale za komuny, jak ja miałem to kilkanaście lat, krążyła po Warszawie historia, że w Hucie Warszawa hutnik tak rzucił koksu do pieca, że poleciał z łopatą razem. Jeśli to była plotka, to daj Boże, że to jest plotka. Ale to bardzo obrazuje, że nie jeden chłopak, nie jedna dziewczyna tak wrzuciła koksu miłości do drugiego, że poleciała. I wtedy już traci się tożsamość. Gdzie jedziecie na wakacje, to gośka decyduje. Jaki ci się film podobał? O ten, co gośce. A co sądzisz o polityce? Gośka uważa, że Kaczyński to jest taki, a taki. On już nie ma swoich poglądów, on już wszystko robi po to, żeby się gośce... On zapomniał, co on lubi. Tylko wszystko, żeby było jej. On już poleciał właśnie w to niebezpieczeństwo. Ludzie są tak samotni, żyją w poczuciu tak beznadziejności, że nieraz wpadają w coś takiego. To jest, proszę Państwa, tak jak ktoś idzie, jest spragniony. No właśnie, ludzie są spragnieni miłości. Idzie spragniony, słania się, Boże, ledwo idę. Nie. Źródło. Rzuca się do tego źródła, pije i przewraca się. Czyli nie napił się po to, żeby powiedzieć, no, nabrałem siły, wstałem, jestem teraz silny. Przed chwilą szedłem jeszcze słaniając się na nogach. Tylko tak piją, że po tym napiciu się jest jeszcze gorzej z nimi niż przed piciem. Jeszcze jest gorzej niż przed piciem. Proszę zwrócić uwagę, po co Pan Bóg wypełnia ciało Adama, kiedy zabiera stamtąd żebro, by skonstruować Ewę. Zapełnił to ciałem, żeby Ewa nie wróciła. Żeby był niezależny, żeby nie miał dziury, którą by Ewa mogła wypełnić. Bo miłość zaczyna się, jest tylko wtedy, kiedy dojrzali ludzie stojący naprzeciwko siebie, a nie stapiający się. Dlatego uwaga na takie teksty. Żyć bez Ciebie nie mogę. Jesteś sensem mojego życia. Bez Ciebie nie potrafiłbym funkcjonować. No oczywiście, jeśli się to mówi z przypisem, że to jest żart, że to mówię Ci tak, wiesz, no, jesteśmy po prostu na Mazurach, słońce świeci, księżyc też. To ci takich parę tekstów wsadzę, no bo jeśli ci zaśpiewam, to śpiewam ci Beatę, 70 z Albatrosa, tyś jedyna. Ale tak na poważnie, moja kochana, kocham cię bardzo, ale tak, Jezus jest dla mnie ważniejszy, żyć bez ciebie potrafię. Sensem mojego życia jest Bóg, mam matkę, którą też kocham, brata, rodziców, ty jesteś, jeśli zostaniesz moją żoną, będziesz oczywiście pierwsza, z tobą będę jak jedno ciało, ale ja potrafię bez ciebie żyć. Słuchajcie, gdyby Pan Bóg skonstruował ludzi tak, że miłość polegałaby na tym, że żyć bez Ciebie nie potrafię, to po każdej śmierci jednego z nich, drugie w małżeństwie by też umierało. A tak nie jest. My musimy, nieraz kobieta zostaje sama bez męża, musi wychować dzieci i prowadzić dom. I nie może tak się uzależnić właśnie od swojego współmałżonka czy narzeczonego, że potem nie będzie potrafić funkcjonować. Potrafię bez Ciebie żyć. Poza tym, no, trzeba się liczyć z tym, że takie stwierdzenie jest bałwochwalcze. Ja wiem, że ten, kto mówi do dziewczyny, że żyć bez Ciebie nie potrafię, nie ma na myśli, że się wyrzeka Chrystusa. Ale trzeba z tym ostrożnie. Z tym trzeba ostrożnie. Wiecie, znacie to powiedzenie, jak Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko jest na swoim miejscu. Jak człowiek sięga w nocy, może Wam się to zdarza, nie zapalacie światła, chcecie się napić wody i wiecie, że macie kubek czy butelkę odkręconą przy stoliku, przy łóżku. To nikt nie bierze, przepraszam, ona jest zakręcona? Zakręcona. Nikt nie bierze tak wody, że o, gdzieś tu jest woda. Nie, my tak bierzemy. Oj, ostrożnie. O, jest. Tak powinno się, przepraszam za porównanie, brać drugiego człowieka. Nie, cześć Gośka, kocham cię, jesteś sensem mojego życia. Pamiętacie film Młody Frankenstein? Polecam, świetna komedia Mela Brooksa. Ten potwór skonstruowany przez doktora Frankensteina, straszny, wielki, potworny, trafił do domku niewidomego człowieka. I on nie widział, jak jest potworny, i go przyjął. I nalał dwa kubki wina. I on mówi, no to toaz zniesiemy. Jak się huknęli tymi kubkami, to jednemu tylko ucho zostało. Otóż właśnie z wielką delikatnością trzeba podchodzić do drugiego człowieka. Z wielką delikatnością trzeba się zbliżyć delikatnie, chociaż natężenie tego pola magnetycznego, głodu serca jest ogromne. Ale to jest bitwa, proszę Państwa, nie jedni ludzie skopali ten początek, poszli w hiperemocje, w hiperuczucia, oczywiście za tym poszedł seks i tak dalej. Po pół roku byli już właśnie opici i koniec. A związek byłby dobry, gdyby go dobrze rozegrali. Gdyby go dobrze rozegrać. To tak, jakby student medycyny powiedział, ja mam takie powołanie na medycynę, że proszę mi dać nieboszczyka, jak go będę na pierwszym semestrze, pierwszym roku kroił. Nie, nie, kochany, ucz się chrząstek, ucz się łaciny, a na badania przyjdzie czas potem. Pamiętacie, co mówił ojciec Badeni, świętej pamięci już, czy wolno się całować, chłopak, dziewczyna, czy się może całować? On mówił, można się całować, ale nie musi to być od razu pompa ssąco tłocząca. A nieraz rzeczywiście, jak widzę na Starym Mieście, na Placu Zamkowym, jak oni się całują, to jak on by chciał jej wydłubać resztki jedzenia z zębów. Oczywiście, że nikt chyba z poważnie myślących księży nie ma złudzenia, że chłopak z dziewczyną, zanim się pobiorą, będą się całować. Chociaż czytałem kiedyś wyznania młodego Żyda, który opowiadał, teraz współcześnie żyjącego, starozakonnego, który właśnie ożenił się ze swoją narzeczoną żoną, mówi, myśmy się nigdy do ślubu nie pocałowali ani razu i nigdy nie byliśmy we dwoje. Zawsze była jakaś przyzwoitka czy ktoś. Jesteśmy przeszczęśliwym małżeństwem. Przeszczęśliwym. Także w innych kulturach jakoś jest to możliwe. Jeśli chodzi, przepraszam, że taki wątek religijny wtrącę, jeśli chodzi, że ja jeszcze nieraz chłopak mówi jedną rzecz, że dziewczynie jest miło, abym cię zjadł. Abym cię zjadł. Z sosem musztardowym, także jesteś taka słodka. Otóż przepraszam, jeść to my możemy jedną osobę. Przepraszam za skojarzenia Pana Boga. On jest naszym pokarmem. On jest sensem, on jest powietrzem. Beze mnie Jezus mówił, nic uczynić nie możecie. Człowiek nienasycony Bogiem jest niebezpieczny. Msza Święta powinna nas właśnie tak karmić do końca. Kiedy szatan przystąpił do Jezusa? Kiedy Jezus poczuł głód. Szatan właśnie wykorzystuje sytuację ludzi głodnych, tych głodomorów. Ich bardzo oszukuje i niszczy. Kiedy poczujesz głód, uważaj, wtedy może przystąpić do ciebie szatan taki, jak przystąpił do Chrystusa. To jest pierwsza zasada. Więc musisz zostać sobą. Musisz mieć swoje zdanie. Musisz mówić przy dziewczynie to, co myślisz. Nie można powiedzieć, ja teraz nie będę mówił to, co myślę, bo mnie rzuci. Jak się pobierzemy, to i powiem, co ja myślę. O jej matce, o jej rodzinie. Nie, teraz już. Teraz bądź sobą. Oczywiście grzeczny, kulturalny, sympatyczny, miły, delikatny, wrażliwy, ale bądź sobą. To jest pierwsze niebezpieczeństwo. Zarzucam sieci, poleciałem, w ogóle zatraciłem się. Drugie niebezpieczeństwo. Ojciec Skibiński, dominikanin żyjący, już dał porównanie, ja je tutaj powtórzę. Wyobraźcie sobie dziewczyny, że chłopak, z którym chodzisz, w którym jesteś zakochana, mówi, kochanie, chciałbym cię prosić, żebyś na nasze najbliższe spotkanie w kawiarni specjalnie się dla mnie ubrała. No to już, ty już masz przed oczami te wysokie obcasy i w ogóle jakieś tam cekiny. Jak sobie życzysz, kochanie, żebym się ubrał, żebyś założyła białą bluzkę. Boże, jaki to anioł. A ja myślałem, że on chce jakieś tam wydziwiasy jakieś tam, prawda? A on chce tylko białą bluzkę. Dobrze, kochanie, założę, bo pewnie mnie traktuje jak anioła, dlatego białą bluzkę. No i przychodzisz na to spotkanie w białej bluzce, w jakimś tam t-shircie, czyściutkim białym. Chłopak siada naprzeciwko ciebie i zaczyna się na ciebie patrzeć. Mówi, jakie to śliczne, jakie to piękne, jakie to jest niesamowite. Ty myślisz, Boże, jaki on we mnie zabujany. No w tej białej bluzce robię na nim czarujące wrażenie. I ty tak patrzysz, a on ci się nie patrzy w oczy, tylko gdzieś tutaj tak na piersi, na klatkę piersiową. Patrzy, a on sobie przyniósł rzutnik ze slajdami i ogląda swoje zdjęcia. I mówi, rewelacja, ale boskie. Otóż tu jest tajemnica zwrotu, zakochałem się w tobie. Się zakochałem w tobie. Co to znaczy? Wielu panów i pań, bo to dotyczy obydwu płci. Wielu panów jest zdołowanych, niezadowolonych z siebie, nic mi się nie chce, myć mi się nie chce, czesać mi się nie chce, ubierać mi się nie chce, tańczyć mi się nie chce, wychodzić z domu mi się nie chce. I nagle spotkałem dziewczynę, patrzę na nią, wszystkiego mi się chce. Myć mi się chce, sprzątać mi się chce, żyć mi się chce, wiersze zacząłem pisać, palenie rzuciłem, tańczę. Jaki ja jestem piękny! przy niej. Ja jestem piękny przy niej. A dziewczyna myśli, że to ona jest taka piękna. On jej mówi, ładna jesteś, bo wie, że ją musi jakoś przytrzymać przy sobie, a tak naprawdę to on się zakochał w sobie. Oczywiście dziewczyna, no, to jest z tym rzutnikiem, to tylko obraz, ale dziewczyna się zacznie domyślać, że on się bardziej patrzy na siebie niż na nią i w końcu zacznie, nie będzie taka posłuszna, żeby rolić funkcję ekranu i zacznie się ruszać. Jak ona się zacznie ruszać, przyjmować swoje pozy, to ten ekran, mówiąc, idąc dalej za tym obrazem, zacznie się giąć i jemu się buzia zegnie. Czego się ruszasz? Jak ja wyglądam? Nos mi się skrzywił. Siedź prosto i nie ruszaj się. Ja cię usadziłem i masz tak siedzieć. A dziewczyna powie, ty, ja nie będę siedzieć tak, jak mnie usadziłeś. Ja jestem żywa, jestem sobą, ja właśnie chcę. To ci powiem całą prawdę o tobie. A ta cała prawda polega na tym, że się komuś wbija szpilę i się zrywa. Że przestałem być zadowolony z siebie przy tobie. Oczywiście kryzysy nastąpią, ludzie niedojrzali emocjonalnie od razu myślą, że to jest koniec. Pamiętajcie, ludzie, którzy jechali na wielkich emocjach, kiedy one jakoś momentalnie osłabną, a będą osłabnąć, ja to zawsze mówię, przecież miłość to nie są emocje, pan ksiądz Dziewiecki o tym mówił, miłość jest to decyzja. Nieraz się w małżeństwie pojawiają emocje, ale to się rzadko pojawia. Nie ma takiego małżeństwa, że przez 50 lat ona robi dla niego kotlety schabowe i mówi, Boże, wraca z pracy. Ojej, zaraz mnie przytuli. Wiecie dokładnie, jakie są powitania w domu. Siadaj, stary, buty wytrzyj. No już nie całuj mnie, bo żeś się nie ogolił. To są małżeńskie czułości. Ale kiedy przychodzą imieniny, kiedy przychodzi jubileusz, kiedy przychodzi Boże Narodzenie i ojciec podchodzi do mamy i mówi, wiesz, Helusia, bo ja to tego... To jest koniec już. To jej łzy lecą z oczu, bo on tego... Ona się orientuje, że on się zdobył na szczyty możliwości swoich literackich w tym momencie. Wyraził się w poezji postmodernistycznej. I emocje po prostu walą jej, ten niesie tego śledzia na stół wigilijny i ręce jej się trzęsą. Ale to się rzadko zdarza. Miłość jest to, co mówiono o Matce Bożej. Co było dla niej największą próbą? Monotonia Nazaretu. 33 lata w kółko to samo i od Jezusa, 30 lat przepraszam, i od Jezusa żadnego sygnału, a miał być wielki, miał zmienić świat, miał odmienić losy Izraela. A Jezus rano wstaje, je śniadanie, idzie z ciesiołkę, hebelek, pilniczek. Jezus ma 10 lat, 12, 18, śniadanie, siekierka. Ktoś ładnie powiedział, to jeden z poetów napisał, że tak, ten Józef to Matki Bożej nie miał, no była jego żoną i nie była jego żoną. Dziecka, no miał dziecko i nie miał dziecka. Jezus był jego dzieckiem i nie był jego dzieckiem. Tak naprawdę, kurczę, to on miał swoją siekierę. I z tą siekierą sobie tam, w tym zakładzie stolarskim spędzał życie. Ale właśnie wracając do Jezusa. I ta monotonia. Pamiętajcie, czytałem w te wakacje grupa śmiałków chciała przejść przez pustynię Gobi i mówi, co jest najtrudniejsze? Nie 40 stopni temperatury, nie piasek w ustach i wszędzie, we włosach piasek. Monotonia. Przepraszam, to słowo świra można dostać. Wstajesz rano, rozglądasz się piasek. Idziesz 3 godziny, ten sam piasek. Idziesz 3 godziny, ten sam piasek. Wstajesz rano, piasek. Idziesz następny dzień, piasek. I to jest w małżeństwie. Trzeba się na to nastawić. Emocje to jest tylko prom startowy. Dlatego ważna jest tutaj cierpliwość, decyzja. Od razu wam powiem o jednej rzeczy takiej praktycznej. Niektórzy ludzie przychodzą do mnie, przysiędzę, bardzo się kochamy, ale my wiemy, że ksiądz ma rację, że to minie, że to się wyczerpie. Co zrobić? Jak idzie się w góry, bierze się apteczkę, bierze się bandaż, bierze się karimatę, bierze się proszki przeciwbólowe, bierze się jakąś czekoladę energetyczną. Ja nieraz mówię narzeczonym, idziecie w małżeństwo, no idziemy. Gdzie macie apteczkę? Gdzie macie numer do księdza, który wam pomoże? Gdzie macie adres domu rekolekcyjnego, gdzie odbędziecie rekolekcję? Gdzie macie taką książkę z takimi wierszami, że wam przypomni o fundamencie waszego spotkania? Gdzie macie filmy, które was ruszą? Ludzie, kochani, miejcie takie apteczki, bo szatan zaatakuje nie wiadomo z której strony. A szatan ich atakuje i oni od razu mówią, to koniec. Bo dzisiaj wszystko ma być natychmiast. Pamiętam, jeden pan pojechał z żoną w podróż poślubną i opowiadał dokładnie. Siedzimy sobie w hotelu, żona siedzi w szlafroku na łóżku i suszy włosy suszarką, więc tak nie wyglądała super korzystnie. Ja oglądałem mecz Legii, Legia przegrywała. Patrzę na tą Legię, patrzę na tą żonę. i zrozumiałem, że przestałem ją kochać. Ja mówię, a w drugiej połowie jak? I on całkiem poważnie. On mi powiedział, że przestał kochać żonę. Wiesz, jeszcze pewnie trochę go po piwie bolało tam tutaj śledziona. Ludzie, nieraz ci się będzie wydawać. Ile razy mi się w życiu wydawało, jak w seminarium, że ja nie jestem powołany do kapłaństwa, bo nie zdałem egzaminu, bo ktoś mnie równął, bo była dziewczyna do mnie napisała czułą kartkę. Chyba nie jestem powołany. Poczekaj, moment, nie tak szybko, nie tak od razu. Apteczka, telefon, rekolekcje, książka, cytaty, zdjęcia, modlitwa, różaniec, telefon do przyjaciela i trzeba się ratować. Nie od razu podejmować decyzję, bo my dzisiaj wszystko chcemy mieć szybko, wiecie, sprzedają się takie teraz dżinsy, że są od razu wytarte w sklepach. Ludzie chcą szybko zasypiać, przychodzą do lekarza, mówią, pan mi da coś na szybkie zaśnięcie, a rano na szybkie obudzenie. Ja chcę mieć szybko. My mówimy sobie, powiedz mi szybko, wszystko mi powiedz, otwórz mi się szybko, mi powiedz. Powoli, powoli. Wiecie, jest nieraz taki wirus w komputerze, że system antywirusowy nie wie, co z nim zrobić, trzeba go wrzucić do kwarantanny. Może przyjdzie jakieś uaktualnienie, ja go zlikwiduję. Na razie niech leży w kwarantannie. Pamiętajcie, piękna jest ta scena w Księdze Machabejskiej, kiedy Juda ze swoimi żołnierzami idzie na górę Syjon, tam jest zbezczeszczony ołtarz całopalenia i oni go rozwalają, żeby nie jakoś nie kalać oczu z tym zbezczeszczonym przez Boga z ołtarzem, ale nie wiedzą, co zrobić z kamieniami. Ołtarz był święty. I co mamy zrobić z kamieniami z ołtarza? I Juda mówi, złóżmy na kupkę z boku, przyjdzie kiedyś prorok, to nam wyjaśni, co z tym zrobić, a na razie nie wiemy. Jest to genialne. Ludzie, pokłócicie się w małżeństwie, pokłócicie się w narzeczeństwie. Kto ma rację? Ja mam rację, ty masz rację, a ja mam rację, a moja mama mówiła, twoja mama zawsze mówiła. Poczekaj, spotkamy kiedyś proroka, to nam powie, kto miał rację. A teraz sytuację wkładamy do kwarantanny. Nie musimy od razu sytuacji wyjaśnić. Zawieszamy, zamrażamy sytuację. I ta cierpliwość... Ta cierpliwość powoduje, że można wtedy... Ta cierpliwość jest, przepraszam, fundamentem tej dojrzałości emocjonalnej. Ogólnie tutaj z tego, co mówię, widać jasno, i to Eldridge napisał w swojej nowej książce, która okazała się wakacje, że małżeństwo jest rzeczą bardzo trudną. Niektórzy myślą, jak to trudno. Się razem mieszka, się śpi, się je, się chodzi na zakupy, się ogląda telewizję, żona się kręci po garkach, ja coś tam majstruję tutaj. Wiecie, że to jest zupełnie coś innego. A co? Są to na pewno osoby, które już są w małżeństwie, to one wiedzą, o czym mówimy. Eldridge napisał tak. Małżeństwo jest to taka sytuacja, jakbyśmy do łodzi podwodnej wrzucili wściekłego psa i drapieżnego kota, zamknęli za nimi włas i puścili ich w podróż dookoła świata. Każde małżeństwo, które przeżyło 50-60 lat, jest cudem i dowodem na istnienie Pana Boga. Widzę, że nas domyśla się, że w tej chwili w sercach kobiecych rośnie ilość powołanych do zakonu i do kapłaństwa. Ale proszę mi wierzyć, nie zostałem przekupiony przez siostry zakonne. Ja naprawdę mam do czynienia z małżeństwami, fakt, że z tymi, którzy mają kłopoty, ale sami widzicie po swoich różnych ciociach, wujkach, po tym stażu większym. Dlatego Eldridge pisze, że nie jedno zaproszenie na ślub powinno wyglądać tak. Janek Kowalski i Małgorzata Malinowska uroczyście zapraszają na 27 stycznia 2011 roku do kościoła takiego i tego na godzinę 15, gdzie odbędzie się ze ślubinem, sakrament małżeństwa zawrą, przyjęcie w domu tam wędkarza czy w remizie, przewidywany rozpad małżeństwa w roku 2016. Przepraszam, niektórzy nie mają szans. Nie ich wina. I co wtedy? Takich ludzi trzeba by wziąć przed ślubem chłopaka i dziewczyny. Powiedzieć, słuchajcie, jesteście naprawdę wspaniali. Jesteście naprawdę sympatyczni, mili. No Boże, dzieciaki jesteś. I naprawdę się fajnie kochacie. Ale wam się to zawali. To nie unikniecie tego. I wtedy nie wstydźcie się prosić o pomoc. I szukać pomocy. I pamiętać, że to diabeł was zaatakował. Nie mążcie, że ono zaatakował. Wszystko wskazuje na to, że to ona. Ale nie daj się nabrać, to nie ona. J23 podszedł się sprytnie. Musicie, wtedy nie wpadnijcie w pychę, żebyście nie wstydzili poprosić się o pomoc. Nie poprosić o pomoc. Jasno sobie nakierujcie pragnienia, czego chcecie w życiu. Bo to jest często właśnie nieustalone. Czego kobiety chcą najczęściej od mężczyzn? Uczestniczyć, żeby uczestniczyły w ich życiu, żeby on, taka wymiana uczestnictwa w życiu. Kobieta uczestniczy w życiu mężczyzny, dlatego kobieta bardzo się oddala od męża, kiedy on ma swoją pracę, on praca wieczorem, on ma swoje telefony, on ma swoje jakieś działania, a ona nic w ogóle w tym nie uczestniczy. I on też po pewnym czasie przestaje, nie chce uczestniczyć w jej życiu. To jest ze strony. Żona chce uczestniczyć. Opowiedz mi, kochanie, co u ciebie, ja ci opowiem, co u mnie i żebyśmy przeżywali swoje sprawy. A co mężczyzna chce? Mężczyzna chce, by kobieta była zawsze po jego stronie. Przyjrzyjcie się swoim rodzicom, bo to jest najbliższe wam małżeństwo ze stażem. Czy nie jest tak, jak się często zdarza, że jeśli małżeństwo jest w jakimś towarzystwie i mąż tej pani zaczyna się sprzeczać, Kaczyński, Tusk, Legia, Jagiellonia, to żona zawsze staje po stronie przeciwnika męża. Słuchaj pana, słuchaj, widzisz? Pan jest bardzo mądry, a ty, mężku, ja bardzo często uczestniczyłem w takich sytuacjach, że ja się z facetem tam spiąłem o kościół, o inkwizycję. Ty słuchaj księdza i ty się nie mączy. Ja mówię, proszę pani, tak nie wolno, niech pani stanie po stronie męża. I powie, bierz księdza. Naprawdę bym się poczuł zadowolony, widząc, jak oni we dwoje walczą przeciwko mnie. Choć nawet gdyby wiedział, że jak ja wyjdę z domu, to ona powie do męża, i tak nie miałeś racji. Ale się broniłam. Natomiast kobiety notorycznie stają po stronie przeciwników. Jest taki film Człowiek Ringu, gdzie pewien facet ma stoczyć walkę z jakimś zabijaką. Bije się nie dla przyjemności, tylko dla pieniędzy, żeby utrzymać rodzinę. I żona przychodzi przed walką i mówi do niego, pamiętaj, kim jesteś. I pamiętaj, że zawsze jestem po twojej stronie. Zawsze jestem po twojej stronie. Bo nieraz, że facet się bije na ringu, był taki mecz, był taki film, polski film, stary, za komuny czarno-biały, że facet grał w jakimś zespole na bramce, a ma trzecia liga, czy czwarta liga, i on stał w bramce, bronił, a żona stała, i co po krako, i tak puścisz bramkę, wracaj do domu, kartofle trzeba obrać. On mówi, idź stąd, cały stadion się patrzy, a ona stoi za bramką i utruje. Otóż to jest, żeby były jasno ustalone te priorytety. Zaraz. Wracając do emocji. Pamiętacie, jak Żydzi wygrali jedną bitwę? Podeszli wroga, weszli po cichu do obozu wroga, zaczęli tłuc garnki jakieś gliniane i trąbić na trąbkach, wróg się zerwał i wykorzystując te ogromne emocje, noc, ciemno, ktoś krzyczy, wrzeszczy, sami się powyżynali. Otóż diabeł to podpatrzył, ten pomysł Pana Boga, i często stosuje to w małżeństwie. Po pierwsze, zaskoczenie. Uważajcie właśnie, umiejcie włożyć trudną sytuację do kwarantanny. Idziesz na spotkanie z chłopakiem, w sobotę się umówiliście przed dyskoteką, on ma na ciebie czekać przy rotundzie, ty czekasz przy rotundzie, jego nie ma, potem do niego dzwonisz, on mówi, że czekał z drugiej strony, bo rotunda jest okrągła. Ty się wkurzasz, nie rób ze mnie balona, jaka okrągła. I wtedy trzeba powiedzieć, dojrzałość emocjonalna, skończmy te kłótnie za dwa dni. Idź na basen, ja pójdę do kina, idź do koleżanki, ja pójdę tu, chcę sobie coś poczytać, skończmy. Natomiast jeśli się pójdzie za to, to może nastąpić, że się pozabijacie sami. A diabeł będzie stał z boku i zacierał ręce. Pamiętacie, co pisał Eldridge, taką ciekawą sytuację, kiedy jego dziecko powiedział, tato, mamo, będę grał w szkolnym przedstawieniu, najbliższy tam czwartek, przyjedźcie koniecznie, tak mi zależy, żebyście wy, moi rodzice, byli, kiedy ja będę grał w tym przedstawieniu w jakiś teatrzyk amatorski szkolny. No i oni oczywiście, tak, syneczku, będziemy, wpakowali się w samochód, jadą i korek, a oni mają być za 20 minut w szkole, bo się przedstawienie ich dziecka zaczyna. I żona mówi, facet już po kierownicy palcami, żona mówi, kochanie, a to jest ich dzielnica, mieszkają tam 30 lat. A ona mówi, tu jest objazd. Przecież wiem, że jest objazd. I w tym momencie wkracza do akcji szatan. Mówi, ona ci tak specjalnie powiedziała. Jasne, oczywiście, że mi specjalnie powiedziała. Ona ci tak zawsze mówi. No tak, zawsze. Inne kobiety tak facetom nie mówią. Na pewno tak nie mówią. I mówi, gdyby był w tym momencie w samochodzie adwokat i podpisał mi pozew rozwodowy, ja bym go natychmiast podpisał. Pamiętajcie, w emocjach, po czym poznacie, nawet akustycznie wychwytujcie te słowa. Po czym poznasz, że jesteś pod emocjami złymi, w znaczeniu pochodzącymi od złego ducha? Zaczniesz używać słów zawsze i nigdy. Ty to zawsze mnie lekceważyłeś. Ty to zawsze mnie miałeś za nic. Ja Ciebie nigdy nie kochałam. Zawsze, nigdy, nigdy, zawsze, nigdy, nigdy. Nie ma ani zawsze, ani nigdy. To ja widzę to, jak przychodzą nieraz starsze panie, które są po ślubie parę lat, paręnaście lat. Tam małżeństwo się rozpada i zaczynają właśnie ten swój tekst. Proszę księdza, ja to zawsze chciałam dobre dla tego małżeństwa. Ja to zawsze chciałam szczęścia dla tej rodziny. Ja to zawsze chciałam, żeby Bóg był najważniejszy. Ja mówię, witaj Maryjo. Nie poznałem Cię, przepraszam. Nie wiedziałem, Matko Boża, że pasenka tak zmieniają. Proszę Państwa, zawsze to Pan Jezus i Matka Boża chcieli dobrze i Bóg chce dobrze. Nigdy dobrze to nie chce szatan. On nigdy nie chce dobrze, on zawsze chce źle. Natomiast my jesteśmy gdzieś po środku. Ten Erlich, bo jestem pod wpływem jego książki, napisał, odwołuje się do Pieśni nad Pieśniami. Znacie, niektórzy mówią, najpiękniejsza księga w całej Biblii, wielki biblijny erotyk. Ten początek, mój miły do mnie biegnie, już stoi w progu, zagląda do mnie, a ona jak łania, jej piersi, jak gołębice, no i wszystko to pięknie, pięknie. I nagle drugi rozdział, sam początek Pieśni nad Pieśniami, drugi rozdział, 15 wers, tekst. Schwytajcie nam lisy, małe lisy, co pustoszą winnicę. Kurczę, jakie lisy? Tu się rozwija love story, super M jak miłość leci w wersji biblijnej, a tu złapcie na małe lisy. My to porównanie może bardziej zrozumiemy, jeśli ktoś z Was, kochani, ma działkę, czy rodzice mają działkę i żeście tak pielęgnowali ten trawnik, super już wykoszony, szczypę zrobiony, rano wstajecie, kret był w nocy. Nikt się z Was wtedy nie da nam przekonać, że to taki miły krecik jak z tej dobranocy. Tylko kurna bym go dorwał, to bym mu wnętrzności wyjął. No. Wiecie, jak trudno jest potem usunąć do strawnika i z powrotem. Otóż to jest to. W miłości pojawiają się lisy. Takie małe kreciki. O co mam na myśli? Właśnie te emocje, które wyzwalają drobiazgi. Eldridge mówi tak. Jak wchodzę do łazienki, odkręcam wodę i myję ręce, moja żona natychmiast z pokoju zaczyna coś do mnie mówić. Mówi. Ja myję ręce, wycieram ręce, wychodzę, wytarłem ręce. Ona mówi, i co o tym sądzisz? Ja bym ją po prostu wtedy zamordował. Ale ona mówi o swoim mężu. Daje mężowi kanapkę. Co on robi? Musi powąchać. Jesteśmy na parkingu, zajeżdżamy do supermarketu. Mówię, o, masz wolne miejsce na parkingu. O, znajdę lepsze. Już mijaj, no to drugie. Znajdę lepsze. I kurde, zaczynamy jeździć pół godziny po parkingu, bo mój mąż szuka idealnego miejsca dla swojego samochodu. Ja bym go rozszarpała po prostu. Już nieraz mówię, wysać miejsce i szukaj. Potem do mnie zadzwoń, gdzie stacjonujesz. To są rzeczy, na które trzeba uważać. Pamiętajcie, nie przyjdzie szatan z diabłami do waszego domu i powie, uwaga, rozwalam wasze małżeństwo. Przyjdą szatańskie kreciki i lisy. I napiszcie sobie na ścianie olejną farbą. Uwaga na lisy. Od tego się zaczynają wielkie, gigantyczne emocje. Jeszcze mówi Eldridge o jednej niebezpieczeństwie w formie lisów, dolina spekulacji. Koleżanka mówi, zadzwoni do ciebie jutro. Bo robimy małe przyjątko, to zadzwonię, ci powiem o której godzinie i wpadniesz też, będziesz z nami. No to ty od soboty rano już czekasz na ten telefon. 16, 18, 20, 22 nie zadzwoniła. Siadasz w fotelu i zaczyna się. Tak, odtrącili mnie specjalnie. Ona od razu była mi nieżyczliwa. To chcieli mi pokazać, że jestem po prostu z innego świata. I po pół godzinie już masz taki scenariusz napisany, że potopi ogniem mieczem to drobiazg. Spotykasz koleżankę, za dwa lata dzwoni koleżanka, cześć, normalnie wszystko, co słychać? No miałeś zadzwonić. No przecież powiedziałeś, że chyba wyjedziesz. Ja? No tak, mówiłaś chyba, że wyjedziesz. A rzeczywiście, coś takiego powiedziałem. Ona to usłyszała, że chyba wyjadę i mnie zadzwoniła. Ale drobiazg. Mąż miał zadzwonić o 14. 15, 16 nie dzwoni. Nie kocha, lekceważy. Pewnie z jakąś babą tam się już spiło. A jemu się po prostu bateria rozładowała. Od tego się zaczyna. Ktoś na ciebie krzywo spojrzy, prawda? My zawsze księża uważamy, bo nieraz człowiek mówi kazania, starsza pani siedzi i tak mówi. Ale musi jej się nie podobać. Ona potem widzę i się ulicą i dalej, tak. A interpretacja leci. Uważajcie na dolinę interpretacji. Czy niektórzy mówią, ksiądz mówi o moich grzechach. W Żyrardowie tak miałem. Jeden ksiądz mówi, wyszedłem przed kościół, wyszła kobieta i ja prowadziłem rekolekcję. Ksiądz Pawlukiewicz o wszystkich moich grzechach powiedział. Ale on mówi, ale on nie spowiada w naszej parafii w czasie rekolekcji. To skąd on znał te grzechy? Ona myślała, że ma takie oryginalne i wiecie, ona się na szczęście tym pozorną znajomością moich swoich grzechów ucieszyła. Ale ktoś mógł być zgorszony. I ile takich oskarżeń na podstawie doliny interpretacji powstało? Jest mnóstwo. I jeszcze jedna rzecz, która jest bardzo tak, świadczy o dojrzałości emocjonalnej i jest jakimś zadaniem, to właśnie w zasadzie o tym w drugim planie mówię cały czas. Umiejętność wczuwania się w drugiego człowieka. Wiecie, to ludzie, no tak zwana empatia. Z tego sobie trzeba robić ćwiczenia. Kochani, jak jesteście na randce, to usiądźcie i powiedzcie, ty, chodź pomyślimy, co tamten facet czuje teraz. Kim on jest? Co on myśli? Co on przeżywa? Dlaczego on jest smutny? Dlaczego pije już trzecią wódkę? Co możemy pod nim wymyślić? Zrobić sobie takie ćwiczenia, bo my popełniamy fatalny błąd, patrząc na wszystkich przez pryzmat swojego życia. Tak jak ja wam teraz powiedział, kochani, zachęcam was do odmawiania brewiarza. Naprawdę. Wrócicie do domu z tej godziny, czytań strzelcie. Ja zapominam, żeby macie nauk. Ja muszę brewiarz odmówić, dla mnie to już jest chleb powszedni, bo ja wpadłem w ryb. A nieraz tak jest, że ktoś patrzy na swój świat, widzi swoje, to jest właśnie często a propos mężczyzna, kobieta. Chłopak siedzi z dziewczyną przed ślubem, mówią sobie, ona mówi tak, po ślubie wieczorami będziemy sobie tak razem na wersalce siedzieć. On mówi, super. On widzi, że ona tak mu położyła głowę, oglądają tego Lecha, prawda, z Manchester City. A ona widzi, że on jej słucha, ona mówi, tak co było w pracy. Ona mówi, wypijemy kawę, on mówi, o super, tak sobie wieczorem kawkę strzelimy jeszcze. Ona widzi, że o kawie jest Rafaelo, on w wyobrażeniach widzi konia, prawda. I oni mówią o tym samym, a widzą dwie różne rzeczy. Pamiętacie, to wam kiedyś mówiłem fantastyczny przykład, jak dziewczyna wsiada z chłopakiem do samochodu i mówi, kochanie, dzisiaj mija rok, jak jesteśmy razem. A on mówi, o kurczę, rok. A ona mówi, a co się stało? Nie, to wiesz, wszystko tak jakoś przecieka. A ona mówi, a co się stało? No, wiesz, mam jeszcze różne inne sprawy. I ona mówi, a, pewnie się podłamał, złamał. O co chodziło? On sobie przypomniał, że rok temu, jak z nią się zapoznał pierwszy raz, to wymieniał olej w silniku. I dlatego mówił, że wszystko tak przecieka. Że wszystko jest takie ulotne. I że musi coś w swoim życiu wymienić. Ona myślała, że on ją ma wymienić, a on myślał o oleju. No ale to takich przykładów można by mówić dużo. I potem jest wojna. W ogóle my projektujemy. Idziesz do lekarza, coś cię boli. No to na pewno lekarz tak mnie zbada, będzie młody i przystojny, tak mnie zbada, wypisze receptę, pójdę do recepty, łyknę pigułkę i przestanie mi boleć. A lekarz nagle trafi 3 dni szpitala na badania. Jedziemy samochodem, bo coś stuka. Pewnie dokręci śrubę. Na pewno się obluzowa jakaś śruba. A on mówi, że 3 tygodnie samochód w warsztacie, bo będzie szczęście sprowadzał z Niemiec. Ciągle nas zaskakuje rzeczywistość, bo my sobie ją wyobrażamy i projektujemy. Dojrzałość, to wyczuwanie, przewidywanie, medytowanie sytuacji, które mogą nam się przytrafić. Przepraszam, jeszcze raz powiem, wiem, że to jest nagrywane i pójdzie w internet. Ja tak bardzo boleśnie przeżywam, kiedy ktoś mi pisze list na 5 stron swojej analizy sytuacji swojej damsko-męskiej, rodzicielskiej, życiorys mówi i właśnie na końcu pisze, co ksiądz o tym sądzi. A ja dostaję takich listów 10 dziennie. Gdybym chciał uczciwie na nie odpisać, to cały dzień do tyłu. Więc piszę nieraz jednym zdaniem, słuchaj, może się spotkamy, ale tego się nie da odpowiedzieć. Czuję się przez księdza odtrącony. No i jak jest, jestem bezsilny. Jak nie odpiszę źle, jak odpiszę źle, jak dam sygnał, jak nawet... Otóż mieliśmy tą sytuację w ostatnią niedzielę, że tak się odwołam do swojego kazania ze świętej Anny, kiedy saduceusze wyobrażali sobie niebo przez pryzmat rzeczywistości ziemskiej. Panie Jezu, jak to będzie, jeśli jedna kobieta miała 7 mężów? To jak oni, jak zmartwychwstaną i to ona jedna, oni 7 wrócą do domu, to tak jakbyśmy sobie wyobrażali zmartwychwstanie, że nagle nastąpi zmartwychwstanie, na cmentarzu Brudnowskim na Wólce wszyscy wstaną, wsiądą w 520 w jedynkę, siedzisz w domu, obiad zrobiłaś na 3 osoby, a tu wujek, ciotka, babcia, jeszcze się pytają, czy mogą się wykąpać, bo się trochę pobrudzili. Pan Jezus mówi, to będzie wszystko inaczej. To będzie wszystko inaczej. Już się ludzie tam nie będą żenić i nie będzie instytucji małżeństwa, dlatego że... Dlaczego jest instytucja małżeństwa w ogóle na świecie? Bo grozi śmierć. Wszystkim nam grozi śmierć. Duchowa, nie chodzi mi o fizyczną. Fizyczna to jest drobiazg, ale ta duchowa jest niebezpieczna. żeby zabezpieczyć przed śmiercią duchową, śmiercią, która polega na grzechu, egoizmie, egocentryzmie, samolubstwie, wygodnictwie, Pan Bóg wymyślił małżeństwo. To jest poligon doświadczalny, dla ludzi, żeby ich uchronić przed śmiercią. Właśnie Jezus ładnie mówi, po tamtej stronie nie będzie małżeństwa, dlatego że już ludzie tam nie umierają. A tu umierają i dlatego jest małżeństwo. Dlatego jest małżeństwo jako zabezpieczenie. Jeden pan mówi, no ja rozumiem, proszę księdza, że małżeństwo jest poligonem, ale dlaczego na tym moim poligonie są najnowsze zdobycze techniki, a wojskami przeciwnika dowodzi pułkownik Teściówka. Jestem bez szans wobec tych nowoczesnych chemicznych broni, które są tam stosowane na tym poligonie. I właśnie to, co nam grozi, powiedziałem, samolubstwo, egoizm, zakłamanie, grzech i iluzja. Małżeństwo leczy z iluzji. Jak się rozmawia z taką mężem czy żoną, którzy mają ze sobą staż, wychowali dzieci, jacy widać, jacy to są realiści. Jacy to są realiści, którzy się dotknęli rzeczywistości. Ja w niedzielę u świętej Anny mówiłem taki przykład, powtórzę go sobie. Kiedyś mi mój wujek przywiózł z Czechosłowacji pistolet, który się nazywał Straszak, ale starter, taki sześciostrzałowy, którym się strzelało na zadobiegu, gotowi, trach, i oni mieli. No i przywiózł mi taki sześciostrzałowy, to nie korkowiec był. Więc ja w domu na inaugurację huknąłem. Moja mama zaraz wydała zakaz rozprzestrzeniania broni w domu, bo jak jeszcze raz mi strzelisz z tego tutaj w mieszkaniu, idź na podwórko. No to ja poszedłem na podwórko, huknąłem. Niesamowicie to głośno brzmiało. To sąsiadki mi to samo powtórzyły, żebym się tu z tym pistoletem nie pokazywał. I miałem broń, a nie miałem gdzie odpalić. No i cierpiałem z tego powodu. Nie miałem sobie gdzie w Warszawie postrzelać. I w wakacje jadę z rodzicami na Mazury. No nareszcie zabieram 100 nabojów, spluwę swoją. Przyjeżdżamy do gospodarzy, witamy się, prawda? Siadamy, co tam słychać, jak tam rok minął, bo żeśmy cały rok nie widzieli, a ja tylko czekam, kiedy już tu będę mógł podejść od stołu i odpalić po prostu swoją broń. I nagle los zaczął mi sprzyjać, bo ktoś przyszedł i mówi, tato, tam córka gospodarzy, jastrząb jest nad gospodarstwem. O, to trzeba jastrzębie odgonić. I teraz ja, moja rola. Mówię, panie Janie, mam pistolet taki straszak, co strasznie głośno wali. Tak, no to chodźcie. I cała rodzina, dwie rodziny wychodzą, komisyjnie, wszyscy się ustawiają, a ja biorę swoją spluwę, jastrząb lata, podnoszę rękę do góry i robię takie pif, paf. Zepsuł się? Nie zepsuł się. O co chodzi? W mieszkaniu to był huk. Na podwórku, przy śmietniku, wśród murów to był huk. Na otwartym polu to było lekkie pyknięcie. Gospodarz powiedział, daj spokój z tym straszakiem. Wziął kija, walnął parę razy w pustą beczkę po benzynie i ten odleciał. Ale do czego zmierzam? Wielu z was właśnie może być zakochanych i jest zakochanych i naprawdę wybrzmiewa. Naprawdę, ja wiem, że ksiądz tam żartuje, ale to jest wielka miłość. Nasz szacunek, nasza dobroć, nasze modlitwy. Zero seksu, tylko trochę, bez pompy z sąsiadami. Ale naprawdę, jesteśmy ze sobą 2 lata i nasze rodziny się znają. I Pan Jezus mówi, tak, to rzucimy to na morze. To pojedziemy na Mazury i waszą miłość puścimy w pole. I wtedy się okazuje, że nieraz ta miłość to jest pif-paf. Że to wszystko super brzmi w Coffee Heaven. Róg krakowskiego przedmieścia i Miodowej. W Coffee Heaven nasza miłość jest przeogromna. W Arkadii, jak chodzimy korytarzami, nasza miłość jest przeogromna. Tak? To rzucimy ją w małżeństwo, w wymiar małżeństwa. 50 lat, 3 dzieci, choroby, nieszczęścia, różne szczęścia, radości, erotyka, seks, połączenie waszej rodziny. I wtedy się okazuje, że to właśnie jest jakieś puste, że, no zresztą wiecie, nie muszę wam tego mówić, bo wiele kobiet i mężczyzn się zweryfikowało bardzo, bardzo w małżeństwie. Wrócę jeszcze, zbliżając się do końca, żebyśmy w odpowiednim czasie skończyli. A propos tych emocji, że to wszystko musi być super, że mój związek musi być super. Otóż jest taki trend w tej popkulturze, że wszystko musi być hiper, mega, ekstra, bajer. Często przypominam wam, jak ludzie wracają z wakacji. Proszę księdza, poznaliśmy fantastycznych ludzi i nieprawdopodobnie się zaprzyjaźniliśmy. Ja pytam w grudniu, jak ci ludzie? Którzy? Ci, którzy się zaprzyjaźniliście. No mamy się tam kiedyś dzwonić. Wszyscy mają fantastyczne przyjaźnie. Poznali w Londynie, poznałem fantastycznych ludzi. Poznałem nieprawdopodobnego Araba. Po prostu, a Rosjanin był po prostu Tiereszkowa z Gagarinem. Nie, proszę Państwa, Są fantastyczni ludzie, są wyjątkowi ludzie, ale wiecie, że przyjaciół, ja mam 50 lat i przyjaciół tak na palcach jednej ręki bym zliczył, może dwóch. To nie jest takie proste i nie idźmy w to hiper. I też w to, że nasz związek będzie wyjątkowy. Będzie wyjątkowy, bo to jest twój i twojego narzeczonego związek, ale poza tym będzie podobny do innych związków. Ja też myślałem, że jak zostanę księdzem, to po prostu Kościół zmieni swoje oblicze. Jan 23, Paweł VI, ksiądz Piotr Pawlukiewicz, Jan Paweł II. W tym momencie widzę, że się dużo nie pomyliłem. Nie, ale poważnie mówiąc, o co chodzi? Zgódź się na to, że będzie solidnie. Mi kiedyś jeden lekarz powiedział genialną rzecz. Jak ja to pamiętam, to żaden ojciec duchowny mi tego w seminarium nie powiedział. Byłem u niego, zbadał mnie tam, postukał coś, wypisuje recepty, gadamy o leczeniu. I on do mnie mówi takie słowa. Zapamiętajcie, proszę księdza, ja nie jestem wielkim lekarzem. Ja jestem rozsądnym lekarzem. Boże drogi, żebym ja był rozsądnym księdzem. Księdzem, który ludzi nie będzie krzywdził. Ja już nie mówię ratował, szalał, żeby nie krzywdził ludzi. Żeby był jakimś przykładem porządnego chrześcijaństwa. Żeby udało się niektórym pomóc. Wielu ludziom się jakoś nie da pomóc. I jeszcze przykład z tej samej branży, tego w innym wykonaniu, pan Jacek Kulikowski. Kiedyś opowiadał, że przyszła do niego kobieta. Mówi, panie Jacku, chciałam panu podziękować, bo pan uratował moje małżeństwo. No to pewnie on nie jedno małżeństwo uratował i o tym wie, więc... Mówi, a kiedy? Czy pani u mnie była na rozmowie? Panie Jacku, to było tak. Pan kiedyś miał wykład na temat małżeństwa. Wykład się skończył. Wszyscy już wstają. Sala pustoszeje. Pan składa swoje papiery do teczki. I jeszcze mikrofon był włączony i pan powiedział tak. Aha, proszę państwa, bardzo przepraszam, bo zapomniałem powiedzieć, że tak tylko dodam. Jeśli kobieta w małżeństwie nie przeżywa orgazmu, to małżeństwo może być bardzo dobre mimo tego i bardzo szczęśliwe. Przysiędza, proszę pana, panie Jacku, pan mi uratował tym zdaniem małżeństwo. Bo ja nie przeżywam orgazmu. Jakieś tam kłopoty takie czy inne. A jesteśmy hiperszczęśliwi. Hiperszczęśliwi. Oczywiście, no fajnie by było, gdyby było. Ale jesteśmy hiperszczęśliwi. Dlatego o tym mówię, że my to nastawienie na coś takiego nieprawdopodobnego, że to będzie na 100% albo na 120%, może nas bardzo zmylić. Co jeszcze pomaga w tym zachowaniu równowagi emocjonalnej? Przyjaźnie bazowe. Pamiętajcie, każdy z was powinien mieć przyjaźnie bazowe. W normalnym świecie kto jest dla ciebie przyjaźnią bazową? Ojciec, matka, twój rodzony brat, twoja rodzona siostra, babcia, wujek. Ci, z którym jesteś związani, to nie jest wybór, już jesteś z nimi związany. Jeśli masz dobre relacje bazowe, to bardzo ci to pomoże w nawiązaniu dobrej relacji z dziewczyną. Dla mnie relacją bazową, przyjaźnią bazową jest mój biskup, moi koledzy księża, to są moi kumple. Ja z nimi spędzam wolny czas. To jest przyjaźń bazowa. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że ktoś mówi tak. Słuchaj, wokół mnie są sami wariaci. Moja matka, ojciec, koleżanki, jakieś dziwaczki. Tylko ty. Tylko ty i twoje błękitne oczy są dla mnie innym światem. I to jest zły znak. Jak mówił ksiądz Grzywocz, jak idziesz z chłopakiem do kawiarni, siadajcie przy czteroosobowym stoliku. A dlaczego przy czteroosobowym? Jesteśmy we dwoje. Bo może ktoś przyjdzie z twojej bazy i żebyś miał dla niego miejsce. Bardzo niebezpieczne jest właśnie, że ja się z nikim nie mogę dogadać, tylko z tobą. Budowanie takiego bufora. Że chłopak jeszcze mówi do dziewczyny, wiesz, no nikt mi nie może pomóc, tylko ty. Uważajcie, z tym problemem się spotkałem często, że chłopak ma kłopoty z samą gwałtem, zwierza się tego już dziewczynie. Na niej to robi wielkie wrażenie, że on się przyznaje, wiesz, mam problem z tym grzechem już od lat, cierpię, no ona jest przejęta. Przejęta tym, że on cierpi, że on tego Boga ciągle do niego wraca. Przejęta jest tym, że on powiedział, tylko że to może nie pomóc. Bo ona, roztaczając nad nim kobiecą opiekę, będzie potęgować przyczyny, z których on wpadł w ten samogwałt. Najczęściej będąc uzależnionym od mamy. Czy pod wielkim wpływem mamy, pod wielkim wpływem kobiety. Mądra dziewczyna powie, będę się za ciebie modlić. O tym już nie mówmy, bo ten problem rozwiąże z księdzem, z psychologiem, z kumplem, z jakimś swoim mentorem, z jakimś swoim przywódcą duchowym. Ale facetem. Dlatego nie można się ograniczać i zamykać tylko do wymiaru jednej znajomości. Przyjaciel, prawdziwy przyjaciel cieszy się, kiedy jego przyjaciel zdobędzie przyjaciela. Pamiętam jakieś opowiadanie, że dziewczyna miała chłopaka, który pracował jako nauczyciel WF w szkole. I ona chodziła, stawała za ogrodzeniem i patrzyła, jak jej chłopak grał w piłkę z chłopakami na WF, jak oni do niego mówili, szefie, tutaj on tam, no, gramy w nogę, taki był męski. I ona się kiedyś wygadała. Wiesz, ja zawsze we wtorki to jeżdżę rano, jak ty masz WF. Ty jeździsz? Gdzie jest? A staję sobie po boisku i patrzę na ciebie. I cieszę się, że cię tak chłopcy kochają. Że masz na nich taki wpływ, że widać, że ogień w ogień za tobą poszli. A nie przyjeżdża, mówię, chłopaki, won, jadę narzeczonego. Nie, cieszę się, że mój chłopak jest, podoba się innym dziewczynom, że potrafi być szarmancki, że mówi do... Słuchaj, Ewa się źle czuje, odwozę ją samochodem. Dobrze, to jedź z nią, zawieź ją do domu. A nie, gdzie jedziecie? Więc kwestia wolności. Jeszcze chcę tutaj... i na końcu przedstawię wymyśloną i sformułowaną przez księdza Grzywocza teorię dziobania. On kiedyś opisuje taką sytuację, że spóźnił mu się jakiś pociąg z Krakowa gdzieś tam do Opola, stał na rynku krakowskim i czekał na otwarcie jakiejś restauracji, bo było rano. I był potwornie głodny. I tak sobie obiecywał, że jak otworzą tą restaurację, to kupię sobie przystawkę, kupię sobie jakieś tam jajecznice z 4 jajek, z 6. I bułkę z podwójnym masłem. I kakao słodzone. I tak stał i projektował. I coraz głodniejszy się robił. A to, bo ta restauracja była zamknięta. I w pewnym momencie popatrzył na gołębie. Na krakowskim rynku. Tu se dziobnął, tu se dziobnął, tu se dziobnął. Pogruchał, walnął wody z kałuży. I poszedł podrywać gołębice. I mówi, kurczę. Ja stoję i projektuję już to żarcie, jakie mi wsypią do gęby, jak wywrotka podjeżdża i tak wszystko przechyla. A on się najadł okruchami. I zrozumiałem właśnie jedną rzecz. Pamiętajcie, miłości między osobami, między tobą a drugim człowiekiem, między tobą a Panem Bogiem, nie przekazuje się takim napakowaniem, pełnym spełnieniem, że tak powiem, nie po polsku, tylko spełnia się przez okruchy. Cieszyć się z okruchów. Dziewczyna ci przysłała kartkę z Zakopanego. Ale fajna. Ktoś, kto właśnie czeka, że przyjedzie do niego cała piekarnia, mówi, kartka, żeby zadzwoniła. Ktoś ci dał małego kwiatka. No, kwiatka, żeby mnie pocałował i przytulił. Czekaj, cieszy się z kwiatka. Teoria okruchów. Nie zjesz wszystkiego. Zresztą zwróćcie uwagę, że Pan Bóg nam się daje przez okruchy. Hostia biała w kościele, którą dostaliście dziś, ktoś był w niedzielę, czy w ostatnią, dziś we wtorek, nie, dziś środa, czy w niedzielę, jest jako kruszek. Czwartek? Jest jako kruszek. Przyszłaś do kościoła na przykład. Ksiądz powiedział zwykłe kazanie. Kurczę, mógłby powiedzieć jakoś mocniej. Poczekaj, to był okruszek. Za tydzień pójdziesz, dostaniesz drugi okruszek. Fragment Ewangelii przeczytany to było kruszek. Świeca, która się paliła i dwie babcie, które śpiewały, to było kruszek. I wtedy się najeść. Najgorzej, jak my się chcemy zjeść. Że nakarmię się tobą i napcham się tobą do końca. Teoria okruchów. My się Bogu dajemy w okruchach. Bóg się daje w okruchach. Twoja mama ci się daje w okruchach. Ile tych okruszków, bo ile tych obiadów, ile tych śniadań, prania, gotowania i podawania ci leków, kiedy byłaś chora. I jeszcze jeden ważny zwrot, który pomaga przed emocjonalną powodzią. Zapamiętajcie ten zwrot, taki zwykły. Dziękuję, ja już sobie pójdę. Nauczcie się tego mówić. Kiedy jesteś z chłopakiem, była randka, odprowadziłeś ją pod klatkę, dziękuję ci, ja już sobie pójdę. Jedziecie w góry, byliście na wycieczce, ty mieszkasz z chłopakami w zbiorówce, ona mieszka z dziewczynami, dziękuję, ja już sobie pójdę. Bo nieraz, jak ktoś nie umie tego powiedzieć, to słuchaj, to może byś został, pojedziesz tym pociągiem o 0:12. Czekaj, pojedziesz tym o 3:00 nad ranem, to sobie od razu już do roboty pójdziesz. Wiesz co? A może byś przenocował w ogóle? A wiesz co? Skoro nocowałeś z piątku na sobotę, to może przenocujesz już z soboty na niedzielę? Wiesz co? Przeprowadź się do mnie. Tak się kończą, kiedy się nie umie powiedzieć dziękuję. Dziękuję ci za to, że dałeś mi buziaka. Dziękuję ci za każdy uśmiech. Dziękuję, od której pójdę. A tylko uwaga, proszę Państwa. Dziękuję, o sobie pójdę, dotyczy narzeczonych, nie małżonków. Żeby było jasne. Bo tu jakiś mąż może siedzi i mówi, no dobra, proszę księdza, to ja jej powiem. Zaraz do niej zadzwonię z dziedzińca. Nie, a to jest naprawdę ogromnie ważne. Dziękuję, ja już sobie pójdę. Tyle wystarczy. I tym chciałem zakończyć, kiedy mam do was mówić, konferencję po raz kolejny w tej sali, po raz kolejny w Warszawie na tematy damsko-męskie, to też przychodzi, szatan podrzuca takie lisy, co ty im powiesz, co powtórzy się i na pewno nie wypadniesz efektownie. I ta teoria okruchów dotyczy też księdza. Dałem wam dzisiaj jakiś okruch. Najgorzej, że wam się przyda. To nie była ciężarówka z treściami teologicznymi, że zrzuciłem tu 56 ton takiego żarcia duchowego, że... Nie, to był okruch. Dostaniecie jeszcze okruch i na jednej konferencji z tego cyklu, dostaniecie dużo okruchów na rekolekcjach adwentowych. Żywmy się okruchami. To jest właśnie, to zabezpiecza przed tą emocjonalną powodzią, której tak łatwo utonąć. Dziękuję wam bardzo.